Rozdział 5. Od tej chwili nie mogłem się ani cieszyć, ani śmiać, choć pałac i jego podwórce roiły się od ludzi, którzy żłopali wino i piwo i szaleli w dzikiej radości z powodu wszystkich sztuczek wymyślanych nieprzerwanie przez kaptacha. Zapomniał on już bowiem o przykrościach, które go spotkały w domu kobiet, a podbite oko obłożono mu surowym mięsem. Także przestało go boleć, choć wciąż jeszcze było opuchnięte i siniec pod nim mienił się wszystkimi kolorami. Nie mogę jednak powiedzieć, co mi właściwie było, bo sam tego nie wiem. Gdy nadszedł wieczór, poszedłem na wybrzeże i wynająłem łódź z 10 wioślarzami, którym powiedziałem: dzisiaj jest dzień fałszywego króla i wiem, żeście pijani z radości i od piwa i że niechętnie wyruszacie w drogę. Ale dam wam podwójną zapłatę, bo zmarł mi bogaty wuj. Muszę więc zawieźć ciało do jego przodków i muszę zrobić to szybko, zanim jego własne dzieci i mój brat zaczną kłócić się o spadek i pozostawią mnie z pustymi rękami. To też dam wam hojny dar, jeśli będziecie wiosłować szybciej niż zwykle, choć droga jest daleka. Moi przodkowie bowiem spoczywają w naszym dawnym majątku blisko granicy kraju Mitanii. Wioślarze sarkali, ale kupiłem im 2 dzbany piwa i pozwoliłem pić do zachodu słońca, byleby tylko byli gotowi wyruszyć w drogę, gdy się ściemni. Wtedy sprzeciwili mi się gwałtownie, mówiąc: za nic nie będziemy wiosłować w ciemności, bo noc pełna jest rozmaitych wielkich i małych demonów i złych duchów, które wydają przeraźliwe okrzyki i mogą przewrócić łódź albo nas pozabijać. Ale ja im powiedziałem: pójdę do świątyni złożyć ofiarę, żeby nie stało się nam nic złego w podróży. Dźwięk zaś srebra, które wam dam, gdy przybędziemy do celu, pozwoli wam zamknąć uszy na wrzaski demonów. Poszedłem do wieży i złożyłem w ofierze owce. Na dziedzińcu świątyni nie było dużo ludzi, bo cała ludność miasta zebrała się wokół pałacu, by święcić dzień fałszywego króla. Obejrzałem owczą wątrobę, ale taki zamęt panował w moich myślach, że wątroba nie powiedziała mi nic szczególnego. Zauważyłem tylko, że była ciemniejsza niż zwykle i czuć ją było niedobrze, także przepełniły mnie złe przeczucia. Upuściłem jednak trochę krwi owczej, zbierając ją do skórzanego worka, który zaniosłem pod pachą do pałacu. A gdy wstąpiłem do królewskiego domu kobiet, przeleciała mi koło głowy jaskółka, rozgrzewając mi serce i dodając otuchy. Był to bowiem ptak z mojej ojczyzny i pomyślałem sobie, że to dobry znak. W domu kobiet powiedziałem do eunuchów: pozostawcie mnie w spokoju z tą szaloną dziewczyną, żebym mógł wypędzić z niej demona. Posłuchali i zaprowadzili mnie do małej komnatki, gdzie była Minea. Wytłumaczyłem jej, co ma zrobić, i zostawiłem nóż i skórzany worek pełen krwi. Obiecała zastosować się do moich wskazówek. Odszedłem więc, zamykając za sobą drzwi, i powiedziałem eunuchom, żeby nikt jej nie przeszkadzał, bo dałem jej lek, który ma z niej wypędzić demona. Ten zaś wypędzony może wejść w każdego, kto otworzy drzwi bez mego pozwolenia. Uwierzyli mi, bez zastrzeżeń. Słońce zachodziło i światło jego czerwieniało jak krew we wszystkich salach pałacu, a kaptach znowu ucztował i pił. Burnaburjasz zaś obsługiwał go, śmiejąc się i chichocząc, jak dziewczyna. Na podłodze, w kałużach wina leżeli mężczyźni, możni i pospólstwo, zasnąwszy po pijanemu. Powiedziałem do burnaburjasza: chcę się upewnić, że kaptach umrze śmiercią bezbolesną, bo jest on moim sługą i odpowiadam za niego, jak pan odpowiada za swoje sługi. A burnaburjasz odparł: pośpiesz się więc, bo stary człowiek rozpuszcza już truciznę w winie i kaptach umrze o zachodzie słońca, jak tego wymaga zwyczaj. Odnalazłem starego królewskiego lekarza przybocznego. On zaś uwierzył mi, gdy mu powiedziałem, że przysłał mnie król, śmiał się i paplał: nawet lepiej, żebyś sam domieszał trucizny do wina, bo ręce mi drżą, a oczy zachodzą mgłą i nic nie widzę, tyle się dziś naśmiałem z konceptów twego sługi. Wylałem mieszankę, którą przygotował, i zamiast trucizny domieszałem do wina makowego soku, uważając jednak, by nie wlać go za dużo i nie uśmiercić w ten sposób kaptacha. Puchar zaniosłem sam kaptachowi i powiedziałem do niego: kaptachu, możliwe, że już nigdy się z sobą nie spotkamy, bo pycha uderzyła ci do głowy i jutro nie zechcesz mnie już pewnie znać. Wypij zatem ten puchar, który ci podaję, abym wróciwszy do Egiptu mógł opowiadać, że pan 4 części świata był moim przyjacielem. a wypiwszy go wiedz, że zawsze chcę tylko twego dobra, bez względu na to, co nastąpi, i pamiętaj o naszym skarabeuszu. A kaptak rzekł, mowa tego Egipcjanina byłaby jak brzęczenie much w moich uszach, gdyby nie szumiało mi w nich już tak od wina, że nie słyszę, co on mówi. Nigdy jednak nie wylewałem, jak wiadomo, za kołnierz, co starałem się dzisiaj wykazać moim podwładnym, w których wielkie znajduję upodobanie. To też wypiję i ten puchar, choć wiem, że dzikie osły będą jutro brykać w mojej biednej głowie. Wychylił puchar i w tejże chwili słońce zaszło. Wzniesiono pochodnie i zapalono lampy, a wszyscy podnieśli się i umilkli, tak że w pałacu zrobiło się cicho, jak makiem zasiał. A kaptach zdjął z głowy przepaskę babilońskiego króla i rzekł — Ta przeklęta korona ciąży mi na głowie, już mi się sprzykrzyła. Nogi mi drętwieją, a powieki robią się ołowiane. Najlepiej chyba, żebym poszedł do łóżka. Naciągnął na siebie cienki obrus, którym był nakryty stół, i ułożył się do snu na podłodze, ściągając z obrusem ze stołu dzbany i puchary, które pospadały na niego, tak że skąpał się po szyję w winie, jak to rano obiecywał. A królewscy słudzy rozebrali go i w mokre od wina szaty królewskie przyodziali Burnaburjasza. Włożyli mu na głowę królewski kołpak i wręczywszy znaki władzy królewskiej, posadzili go na tronie. To był męczący dzień, rzekł Burnaburjasz. Ale zauważyłem podczas tej zabawy, że ten i ów nie okazywał mi należytego szacunku, przypuszczalnie w nadziei, że zadławię się gorącym rosołem. Wychłostajcie więc tych, co tu leżą na podłodze i przepędźcie lud z podwórców, a tego durnia, jeśli już zdechł, wsadźcie do śmiertelnej urny, bo już mi się uprzykrzył. Obrócono kaptacha na wznak i lekarz przyboczny zbadał go rękami drżącymi od wina i z zamglonym wzrokiem, po czym zapewnił. Zaiste ten człowiek martwy jest jak rozdeptany żuk. Wtedy słudzy wnieśli glinianą urnę, w jakich Babilończycy chowają swoich zmarłych, włożono do niej kaptacha, po czym zapieczętowano ją gliną. A król kazał zanieść urnę do podziemi pałacu między innych fałszywych królów, jak to było w zwyczaju. Ale wtedy ja powiedziałem, ten człowiek to Egipcjanin i jest jak ja obrzezany, dlatego muszę zabalsamować jego ciało według egipskiego zwyczaju, aby mogło ono oprzeć się śmierci. I muszę wyposażyć go we wszystko, co będzie mu potrzebne w podróży do kraju na zachodzie, tak aby bez pracy mógł jeść, pić i zażywać rozkoszy po śmierci. Wszystko to trwa dni 30 albo 70, w zależności od rangi, którą dany człowiek miał za życia. Myślę jednak, że z tym oto kaptachem będę gotów w 30 dni, bo był on tylko moim sługą. Wtedy przyniosę go z powrotem i pochowam pośród jego poprzedników na stanowisku fałszywych królów w podziemiu pod twoim pałacem. Burnaburjasz słuchał ciekawie i powiedział — Niech będzie, jak chcesz, choć myślę, że trud twój pójdzie na marne, bo duch człowieka, który umarł, błądzi, nie mogąc zaznać spokoju i żywi się odpadkami na ulicach, jeśli krewni nie przechowują zwłok w swoim domu w glinianej urnie. Tak, aby duch dostawał swoją część z domowych posiłków. Tak jest z każdym, z wyjątkiem mnie, który jestem królem. Bo gdy ja umrę, bogowie wezmą mnie do swego koła i nie będę musiał po śmierci troszczyć się o kaszę i piwo dla siebie, tak jak inni. Ale rób z nim, co chcesz, jeśli tak jest zwyczaj w twoim kraju. Ja nie chcę spierać się o zwyczaje. Modlę się nawet do takich bogów, których nie znam i staram się ich przebłagać za grzechy, o których nawet nie wiem, czy je popełniłem, albowiem ostrożność jest cnotą. Kazałem sługom wynieść kaptacha w glinianej urnie do lektyki, czekającej w pogotowiu pod murami pałacu. A nim odszedłem, powiedziałem do króla. Przez 30 dni nie będziesz mnie oglądać, gdyż w czasie balsamowania ciała nie mogę się pokazywać innym ludziom, aby nie sprowadzić na nich demonów, od których roi się koło zwłok. A Burnaburjasz zaśmiał się i rzekł — Niech będzie, jak mówisz. Jeśli się tu pokażesz, każę sługom wygnać cię kijami, żebyś mi nie naniósł złych duchów do pałacu. Znalazłszy się w lektyce, zrobiłem otwór w glinie, którą zapieczętowana była urna, aby kaptach miał czym oddychać. Następnie zaś powróciłem do pałacu i poszedłem do domu kobiet, gdzie eunuchowie wielce się ucieszyli na mój widok, bali się bowiem, że król może nadejść w każdej chwili. A kiedy otworzyłem drzwi komnatki, w której zamknąłem Mineę, Wybiegłem stamtąd natychmiast, rwąc włosy i wołając z rozpaczą. Chodźcie i zobaczcie, co się stało, bo oto leży ona martwa we własnej krwi, a zakrwawiony nóż leży obok niej na podłodze. Włosy jej także unurzane są we krwi. Eunuchowie nadbiegli, aby zobaczyć, co się stało. A zobaczywszy krew, której bardzo się boją, tak się przerazili, że nie śmieli nawet dotknąć dziewczyny. Zaczęli płakać i biadać ze strachu przed królewskim gniewem. Ja jednak powiedziałem do nich. I wy, i ja jesteśmy teraz w opałach. Przynieście więc szybko jakąś matę, w którą mógłbym zawinąć zwłoki i zmyjcie krew z podłogi, żeby nikt nie wiedział, co się tutaj stało. Król bowiem spodziewa się dużo przyjemności po tej dziewczynie i gniew jego będzie straszliwy, gdy się dowie, że przez niedbalstwo dopuściliśmy, by umarła, jak tego wymagał jej Bóg. Postarajcie się więc szybko o jakąś inną dziewczynę na jej miejsce, najlepiej taką, która pochodzi z dalekich krajów i nie zna tutejszego języka. Ubierzcie ją i przystrojcie dla króla, a gdy będzie się opierać, wychłostajcie na jego oczach, bo sprawia mu to szczególną przyjemność i wynagrodzi was za to sowicie. Eunuchowie pojęli mądrość moich słów. Potargowawszy się z nimi jeszcze przez chwilę, dałem im połowę kwoty, jaką wedle tego, co mówili, będą musieli zapłacić za drugą dziewczynę. Choć dobrze wiedziałem, że okradają mnie w ten sposób, gdyż naturalnie kupią nową dziewczynę za srebro króla, okradając także jego. Bo każą sprzedawcy wypisać na glinianej tabliczce cenę wyższą niż ta, którą otrzymał. Taki bowiem był zawsze zwyczaj eunuchów na całym świecie i tak zawsze będzie. Nie chciałem się jednak z nimi spierać. Przynieśli matę, w którą zawinąłem minę i pomogli mi wynieść ją przez ciemne dziedzińce do lektyki, gdzie już leżał kaptach w glinianej urnie. W taki to sposób odszedłem w ciemną noc z Babilonu jako uciekinier i straciłem dużo srebra i złota, choć mogłem się tam wzbogacić i zyskać jeszcze więcej. A tragarze sarkali. Kim jest ten mąż, który zmusza nas, żebyśmy szli bez pochodni w ciemną noc? I który obładowuje naszą lektykę trumnami i królewskimi matami, tak że karki nam się gną jak wołom pod jarzmem, a drążki lektyki obcierają nam barki do krwi. Zaprawdę wątroby nasze są czarne od strachu, bo musimy dźwigać w ciemnościach zwłoki, a z maty kapie nam na karki krew. Za to wszystko musi on nam sowicie zapłacić. Gdy doszliśmy do wybrzeża, kazałem im zanieść do łodzi urnę, sam zaś zaniosłem matę i ukryłem ją pod daszkiem. A do tragarzy powiedziałem: niewolnicy i psi synowie, gdyby was ktoś pytał, nic tej nocy nie widzieliście i nie słyszeliście. Żebyście zaś pamiętali moje słowa, macie tu po sztuce srebra. A oni zaczęli z radości wołać: zaiste szlachetnemu panu służyliśmy, uszy nasze są głuche, a oczy ślepe. Nic tej nocy nie słyszeliśmy i nie widzieliśmy. Pozwoliłem im więc odejść, choć wiedziałem, że spiją się do nieprzytomności, jak to jest w zwyczaju u tragarzy przez wszystkie czasy, i że w zamroczeniu wypaplają wszystko, co widzieli. Nie dało się jednak temu przeszkodzić, bo było ich 8 i byli to silni mężczyźni, także nie mogłem ich wszystkich zabić i wrzucić trupów do rzeki, choć miałem wielką ochotę. Po ich odejściu zbudziłem wioślarzy. I gdy księżyc wzeszedł, chwycili za wiosła i wywieźli mnie z miasta, ziewając i przeklinając swój los, bo głowy ich ciężkie były od piwa, którego się opili. W taki to sposób uciekłem z Babilonu. Dlaczego jednak zrobiłem to wszystko, nie umiem powiedzieć. Chyba że było to już zapisane w gwiazdach, na długo przed moim urodzeniem, i że nie można było temu przeszkodzić.